часом, о wieczornej porze, pomyśleć o niczym, zanim sen cię zmoży.
Wieczór. Witamy Was po raz już nie wiem który, ale tak jak i Wy, mamy nadzieję, że kiedyś się to wszystko skończy. Definitywnie.
Tak więc nasze optymistyczne hasło tygodnia, koniec już blisko. Bardzo dobra znajoma poszła pohasać, to ja wobec tego powiem felieton. Taka rzecz w każdym magazynie być powinna, prawda? Jedziemy. Jest taka instytucja, dla której my mamy szacunek i poważanie. Dajemy zdecydowany odpór tym wstecznym siłom i nieodpowiedzialnym elementom, które mają na celu szkalowanie i zniesławianie dobrego imienia tej instytucji. Odcinamy się zdecydowanie i bez kompromisów od licznej grupy wichrzycieli, nie idących za postępem i krytykujących naszą ulubioną instytucję, ba, nawet naśmiewających się z niej. Powiem więcej. Protestujemy przeciw rozplaniającym się chwastom na polu działania tej instytucji, które zdradliwie hamują jej rozwój i wysysają ostatnie soki z gleby, na której wzrosła i dla której żyje. Dobrze mówię?
Dobrze!
I cytując chińskich uczonych różnych zresztą, niech wschodzące słońce sprawiedliwości muśnie swoimi różanymi paluszkami nieoświecone pudła czaszek tych, którzy jeszcze nie przejrzeli i w swojej nieszczęsnej ślepocie rzucają śmierdzącymi ziarnami zgniłego ryżu w nieskazitelną istotę prawdy i mądrości, jaką jest nasza ulubiona i ceniona instytucja. Koniec cytatu z różnych chińskich uczonych. Dobrze mówię, nie?
Bardzo dobrze!
Słowem, nie damy zdeptać cenionej instytucji brudnymi podeszwami zabłoconych gumiaków tych, którzy krytykanstwem i zjadliwością prześcigają się nawzajem lżąc i plefając na zasłużoną instytucję.
Przepraszam.
I czego? Wy stąd, ignorantka, nie mieszać!
Ale przepraszam bardzo.
Proszę bardzo, ignorantka, mówić, krótko.
Przepraszam, ale byłam w kawiarni, no i w tej kawiarni...
No to co? Pamięta się ta perwersistka, ta jest speluna, potem właśnie do studia podczas felietonu ważnej instytucji, bezczelnie mówi, że była w kawiarni. I o co biega? Szybko, już! Szybko!
No i wiesz, oni siedzą w tej kawiarni i słuchają tego, co ty mówisz o tej instytucji.
No i co?
I cytujesz tych chińskich uczonych różnych...
No i co z tego? Nie drzwi felietonu tutaj!
No i chciałam zapytać, o co chodzi? To znaczy, o jaką tu instytucję chodzi? Bo
trudno,
o co chodzi, to już różne domysły po kawiarni chodzą. Bo nie chodzi o to, o co tu chodzi, tylko właściwie o to, że o jaką instytucję chodzi, bo różne wersje już chodzą.
Ignorantka, bezmyślna, psorbelno.
A dwóch takich panów pod kawiarnią to się pytało, jak się nazywasz. No ja powiedziałam, chociaż dokładnie nie wiem, ale nie szli za mną, bo się pilnowałam.
Skąd wiesz, że nie szli, co? I skąd wiesz, że nie szli, co? No skąd wiesz, że nie... Skąd wiesz, że nie szli, co?
Na pewno nie szli, bo cały czas szłam tyłem i nikt za mną nie szedł. To znaczy, jak szłam tyłem, to nikt za mną nie szedł.
Tyłem szłaj idiotka, jak chodzi.
Zresztą już sama nie wiem, z której strony nikt za mną nie szedł. Ale chciałam zapytać, o jaką instytucję chodzi.
Wyjdź stąd. Lepiej stąd wyjdź.
No, o jaką
wyjdź stąd, bo nie ścierży. Podarła tłumok, felieton intelektualny. Podarła felieton, tłumok intelektualny. Cały felieton podarła. Na końcu właśnie było to.
O jaką instytucję? Zaraz znajdę. Bzdura oczywiście, głupie domysły, prawda, proszę państwa? Prawda? Głupie domysły, aluzje jakieś, tanie politykierstwo, prawda, wiadomo. Wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że nie chodzi o żadną milicję, prawda? Żadne instytucje państwowe, żadne szkolnictwo wyższe, prawda? Coś podobnego, nie będziemy się oszukiwać, zaraz. Znaleziono, proszę państwa? Mam. Wiadomo, że nie chodzi tu o żadne aluzyjki, cienkie, szemrzące, tylko że ta instytucja, której lży ci szkalować nie pozwolimy, a którą do końca naszych dni wyszła stąd. Którą własnymi dłońmi, aby się nie walnęła, podpierać będziemy i tak nam dopomóż to. Telewizja Polska. Amen. Jesus Christ Superstar.
I don't know how to love him. What to do, how to move him. I've been changed. Yes, really changed. In these past few days. I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man. He's just a man.
Za moment, po tych ciężkich perypetiach, dalszy ciąg naszego magazynu, choć studio nieco zdemolowane, prawda? Ale z instytucjami sprawa jest już jasna i nikt nas nie omami.
Przepraszam.
Prawda? Czego?
To ja bym chciała coś zapowiedzieć.
A, znowu. Ależ proszę bardzo.
No więc za chwilę usłyszycie kolejny wykład o życiu erotycznym amerykańskich. No co? Studentów amerykańskich, oparty o wyniki ankiety z Playboya.
I nawet takiego szmatławca czytano.
No a po wykładzie będzie rozmowa z Peterem, starym konfederatem. No, wszystko będzie bardzo poważnie. Ale najpierw wykład.
Studencka aktywność seksualna przejawia się w różnych rodzajach i formach służących zaspokajaniu potrzeb erotycznych obojga płci. Gdyby owe formy uszeregować w hierarchii podług ich popularności, na pierwszym miejscu znalazłby się samogwałt, zwany też masturbacją lub onanizmem. Drugie miejsce bez wątpienia zająłby seks oralny, czyli miłość francuska, podczas której siłą rzeczy trzeba zrezygnować z najbardziej nawet czułych słów. 70% młodych mężczyzn i ponad 60% kobiet próbowało miłości francuskiej i polubiło ją. Nie znaczy to jednak, że tylko taka forma im odpowiada i zastępuje wszystkie inne. Z tabeli będącej wynikiem przeprowadzonej wśród studentów ankiety wynika, że zdecydowanie większe skłonności ku francuskim pieszczotom wykazują studenci niż studentki. Należy jednak zauważyć, że zestawienie wyników ankiety nie zawiera informacji na temat, czy respondenci wypowiadali się a propos miłości francuskiej biernej, jednostronnie czynnej, czy też obopólnej. Zasadnicza bowiem różnica dzieli trzy rodzaje sytuacji: gdy się pieści, a nie jest się pieszczonym, gdy jest się pieszczonym, a się nie pieści i gdy oba zjawiska zachodzą równocześnie, to znaczy gdy pieszczoty są wymieniane. W hierarchii popularności za masturbacją i miłością francuską stoją takie formy kontaktów seksualnych jak używanie przedmiotów mechanicznych, seks grupowy, homoseksualizm, czyli obcowanie z osobnikami tej samej płci, zabawa w dominację, czyli system pan i niewolnica lub odwrotnie pani i niewolnik, czy też zadawanie lub odbieranie celowo sprawianego bólu podczas kontaktów seksualnych. Ciekawie przedstawia się liczbowo zainteresowanie studentów seksem grupowym. Kolektywne czynienie miłości jest zdecydowanie bardziej popularne wśród mężczyzn, bowiem 2 razy więcej studentów niż studentek próbowało tej zabawy i polubiło ją. Prawie 50% studentów nigdy nie miało okazji brać udziału w tak licznym spotkaniu, ale ma ochotę spróbować. Natomiast tylko 20% studentek skłonnych jest uczynić to samo, znając rzecz tylko z teorii. Tak więc ów stosunek 2:1 na niekorzyść pań jest wyraźną niekorzyścią dla panów i wyjaśnia fakt, że na sex parties jest zwykle 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet. W takim wypadku powodzenie zabawy zależy od dobrej woli połowy panów przyjmujących rolę biernych obserwatorów lub też od inwencji uczestników spotkania. Zresztą, czego to ludzie nie wymyślą, żeby się dobrze bawić. Kontakty homoseksualne podtrzymuje, znajdując w tym przyjemność, 6% studentów i 3% studentek, ale ponad 80% indagowanych obojga płci nie chce mieć nic do czynienia z osobnikami płci tej samej. Tak więc niewyraźne perwersje są znacznie bardziej wśród amerykańskich studentów popularne niż wyraźne zboczenia. Ciąg dalszy nastąpi.
I can't.
przepraszam.
I czego to? Znowu to przyszła!
No co? To ja bym znowu chciała coś zapowiedzieć.
Ależ proszę bardzo.
No, więc tak, większość z was zapewne nie zna słynnej w kraju i w Sopocie bardzo popularnej postaci Petera, starego konfederata. Jak sam siebie nazywa. Jest gazeciarzem, wierszokletą, a także kolekcjonerem broni. Od maczuki po... A co to są pancerfausty?
To taka... taka rura.
No, to pancerfausty...
Nic nie umie, absorbent seksualny.
Tak, pancerfausty też. Taki, no, oryginał swoisty, atrakcja. Jednocześnie osoba, no, bardzo absorbująca.
No właśnie.
I za nasz reporterski sukces uważamy fakt, że udało się nam z Peterem porozmawiać, rozmowy nagrać, no i ujść z życiem.
A żywi jesteśmy dlatego, że podczas rozmowy Peter był usposobiony przyjaźnie, a uzbrojony był tylko w bagnet i jedną Filipinkę.
United States of America. Dobry wieczór państwu, słuchacie państwo głos Ameryki. To nie wolna Europa, to tylko skrzynka poetycka dla Polaków za granicą. Bowiem padło pewne pytanie pewnego redaktora z Gdańska pod tytułem Cóż to jest poezja? Przede wszystkim, krótko, w dwóch sekundach streszczając, poezja jest to wyobrażenie piękna, jak i dziewiczej naszej planety, tak i kultury ludzkiej. Że czasem chuj i pizda padnie, to swoją drogą też jest potrzebne cyz do szkicu. Ale chodzi o co? W poezji trzeba opiać coś. Malarz, mając pędzel i farby, wypatruje kolory, nie śpi nocami, żeby widział od nocy do zmroku, jak to powstaje. No a tu trzeba piać słowami. Tu się nic nie widzi. Mówi, że poezją może się bawić nawet ślepiec. Może, ale bardzo mało z tego ma. Ślepiec ma znów dobry słuch, może mieć silne ręce, ale znowu jest okradziony o widoki, o kojarzenie życia. A dobry poeta, który Pan Bóg mu dał wszystko i jeszcze ten dar, to wtedy pisze wiersze. No ja się tym zajęłem, bo we mnie to jest wrodzone, jak to się mówi. Ktoś mi to mówił, że ja talent. Na to jak wyjdzie, że mnie chwalą. Tylko mi chodzi o jedno. Dam Panu przykład. Proszę mi powiedzieć jakiekolwiek słowo, a ja Panu z tego zrobię wiersz. Potem ta młoda, śliczna dama powie mi imię lub słowo, a ja jej też powiem wiersz. A że jest kobieta pierwsza, to jazda.
Jerzy.
Jerzy. A więc tak, słowo Jerzy, czyli imię chłopca lub czegoś. I teraz do tego trzeba zrobić montaż. Jedziemy, komputer. Jerzy. W sercu moim, jak laser, kilometry z księżyca na ziemię mierzy, człowiek by w życiu nigdy nie uwierzył, że właśnie on serce uczuciami moimi moje serce przemierzył. Bo to Jerzy, który w miłość moją uwierzył. Z poszanowaniem jego serca dana osoba. Klamra. A teraz jedziemy dalej. Widzi pan, to nie chodzi, to tylko montażówka. Ja moje wiersze piszę inne. Liryczne, romantyczne i także stylistyczne. Wiersz musi opisywać wszystko. I wiersz musi być niemęczący. Nie 45 zwrotek, że człowiek się znudzi, a potem ma bigos w głowie, rewolucję, co już było przedtem. No to jest tak samo jak z Chinami. Przyjdą Chiny, dadzą nam po dupie, nie wiemy za co, bo ich jest za wiele. No to samo z wierszem. Wiersz musi być krótki, treściwy i dobry. Czy będą te wina wreszcie, czy wszystko zasnęło? Siedzą, śpią, a my tu daszmy marnujemy, no. Więc tak, przyjechał moście załacki i mówił do Rembrandta. Mój drogi przyjacielu, sporządź mi szkic. Rembrandt patrząc na niego mówił, pożycz mi żony twej alabastrowy cyc. Przyprowadził ją o poranku, o rozbrzasku słońca i potem mówił, że chciałby wiedzieć coś od miesiąca. Rembrandt otworzył okno i uchylił go i do jego żony się ciepło przychylił. I powiedział wtedy tak, waść panny do szkicu mi było brak, a on niech patrzy, cóż to księżyc. Bo bez pani piękno na plutnie nie mogę przeżyć. Co było w łóżku, nieważna sprawa, w grunże portret wyszedł. Widzi pan, artyści to są wielcy wariaci, lubią pożartować. A że wie pan, ladna kobietka, dobry chłopak, jeszcze ladna koleżanka, już może być austriacka filiżanka i desa płaci jak za zboże. Więc proszę pana, a co do wiersza, chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Na przykład powiem tak. Życia przeszedłem naszą ziemią Rzeczpospolitej choćby ćwierć. I dlatego dziś w poszanowaniu dla niej, dla jej ludzi, żeglarzy, marynarzy i rybaków, portowców, murarzy, czeladników i malarzy, składam wam ten piękny wiersz, wpośród nawet zapracowanych w trudzie czola pocie murarzy. Znajdujemy się bowiem nad Motlawą Gdańską, patrzyłem na stary ratusz i ułożyłem taki właśnie wiersz o kochanym mi Gdańsku, o porcie, o morzu. Kiedy sztorm na morzu szaleje, szansa powrotu twoja, rybaku, maleje. Lecz pamiętaj, wypływasz z kutrami dal moru, wypływasz, byś przywiózł dla nas rybę, jod i tran. I byś stanął dumny w pośród swoich najkochańszych żon i dam. Kiedy do portu w Gdańsku twój kutr powraca, w sercach ludzkim uczuć cali sztorm się wywraca. To kutrnarz, gda, 144 powraca. Bo przecież on nam codziennie mężów naszych przywraca. Czasem bywa i tak, że sztorm jest mocniejszy, rybak może być słabszy. Trudno i w życiu tak bywa. I za to trzeba ich uczcić, choćby moim wierszem. I darować im ludziom morza. Ale są jeszcze inni. Budowlancy, hutnicy, elektrycy, energetycy. Kiedyś przyjdzie czas, że napiszę zbiór wierszy dla wszystkich, opiewając ich wszystkie zawody. Da mi to trochę roboty, a dla was to zrobię. Raz, że dla podtrzymania tradycji. B, a za C, żeby te duże oczki miały zadowolenie.
I am the god of hellfire and I bring you fire.
Była to tylko znikoma część wypowiedzi Petera, starego konfederata. Osobna o nim audycja ukaże się w najbliższym czasie. Przepraszam.
O co znowu? O co znowu? Czego znowu chcę? No czego znowu chcę?
Bo ja znów bardzo bym chciała coś zapowiedzieć. Znowu. Tym razem to będzie coś całkiem wymyślonego, bo wszystko, co było dotychczas, to było autentycznie autentyczne. Tak, no teraz będzie coś małego z gatunku science fiction.
I kto to będzie dawał, co? Przecież wiesz, że nie ma rąk do pracy, nie? Kto to będzie gardło zdziero? W ogóle nikogo nie ma do pracy w tym burmiś, pa. Tak się tylko śpiewam, podśpiewuję, proszę cię.
Ty dasz ten głos, bo wszyscy się wystraszyli, nikogo nie ma.
No znowu ja.
Henry Slicer, Po. Boina, wódz plemienia Aolori, nie okazał strachu na widok zbliżającej się do wyspy łodzi. Ale nie tylko jego pozycja zobowiązywała go do zachowania spokojnej twarzy. On jeden z całego plemienia zetknął się już przedtem z białymi. Miało to miejsce pół wieku temu, kiedy był jeszcze dzieckiem. Gdy łódź przybiła do brzegu, jeden z białych mężczyzn o wyglądzie uczonego z krótką, siwą bródką podszedł do niego z wyciągniętą przyjaznym gestem ręką. Mówiąc, zająkiwał się, ale przemawiał w języku ojców Mbojny. Przychodzimy w pokoju, rzekł. Przemierzyliśmy wielkie przestrzenie, żeby was odwiedzić. Ja się nazywam Morgan, a to są moi bracia, Hendrix i Carol. Jesteśmy ludźmi nauki. Mówcie więc, warknął groźnie Mbojna, nie chcąc, by jego plemię posądziło go o słabość. Była wielka wojna, powiedział Morgan, spoglądając niepewnie na wojowników, którzy skupili się wokół swego wodza. Biali ludzie, hen, za wielkimi morzami, ciskali w siebie błyskawice. Zatruli swoją bronią powietrze, wodę, własne ciała. Ale wierzyliśmy, że istnieją na świecie zakątki nietknięte zabójczym palcem wojny. Wasza wyspa jest jednym z nich, wielki wodzu, więc przyszliśmy się tu osiedlić i żyć wśród was. Ale przedtem musimy dokonać jednej rzeczy i dlatego prosimy was o cierpliwość. Spośród zgromadzonych w łodzi przedmiotów przybysze wyjęli metalowe skrzynki z maleńkimi okienkami. Nieśmiało zbliżyli się do wodza i jego ludzi, wyciągając w ich stronę dziwne urządzenia. Niektórzy tubylcy zaczęli się cofać, inni ostrzegawczo unieśli włócznie. Nie bójcie się, rzekł Morgan, to tylko zabawki stworzone przez naszą naukę. Spójrzcie, kiedy ich oczy patrzą na was, skrzynki nie wydają żadnego dźwięku. A teraz uważajcie. Biali ludzie skierowali okienka w swoją stronę i dziwne przedmioty zaczęły szaleńczo trzaskać. Wielkie czary, szeptali tubylcy zdjęci podziwem. Wielkie czary, powtórzył Mbojna z szacunkiem, chyląc się kornie przed białymi bogami i dowodami ich bóstwa. Z uszanowaniem zaprowadzili gości do swojej wioski, gdzie po odprawieniu odpowiednich ceremonii ścieli ich, wypatroszyli i podali na kolację. Przez 3 dni i 3 noce uroczyście czcili własną mądrość, tańcząc i paląc wielkie ognie, bo teraz i oni byli bogami. Małe skrzynki zaczęły magicznie trzaskać i dla nich. Na zakończenie chciałbym przypomnieć nasze hasło tygodnia. Koniec już bliski.
Przepraszam.
I znowu to przyszło. I czego to znowu się pałęda, co?
Ja bym chciała też coś powiedzieć.
No to szybko, kotku, bo kończymy.
No to ja powiem krótko. Dobranoc.
Oh, yeah, yeah.
Oh, yeah.